Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Watykanie zakończyły się wielkopostne rekolekcje.
Czy zlaicyzowany Zachód upomni się o los prześladowanych chrześcijan? Pyta rzecznik Stolicy Apostolskiej.
Na Jasnej Górze obradują odpowiedzialni ruchu Światło Życie.
27 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Nie odizolowane od innych ja, ale wspólne my Kościoła w obcowaniu świętych pozwala rzeczywiście wsłuchać się Słowo Boże, stać się bardziej kapłanami oddanymi powierzonej im misji. W ten sposób Benedykt XVI podsumował rekolekcje wielkopostne, które dziś rano zakończyły się w Watykanie. Dziękując rekolekcjoniście księdzu Enrico Dal Covolo, papież zwrócił uwagę na powracający w jego konferencjach motyw słuchania Słowa Bożego.
Wybrał ksiądz jako punkt wyjścia, ale także jako stałe tło i finał modlitwę Salomona o słuchające serce. Wydaje mi się, że w tym właśnie zawiera się cała chrześcijańska wizja człowieka. Człowiek nie jest sam w sobie doskonały, potrzebuje bycia w relacji. Nie jest w stanie w swoim cogito pomyśleć całej rzeczywistości, ale potrzebuje słuchać drugiego, zwłaszcza drugiego pisanego z wielkiej litery, Boga. Tylko w ten sposób poznaje samego siebie, staje się sobą. Ojcowie Kościoła powiadają, że w chwili poczęcia odwiecznego słowa w dziewiczym łonie, Duch Święty wszedł do wnętrza Maryi przez ucho. Poczęła ona odwieczne słowo, słuchając go, oddając własne ciało temu słowu. Oto, co znaczy mieć słuchające serce.
Czy prześladowani chrześcijanie mogą jeszcze liczyć na obronę ze strony świata zachodniego, który sam dąży do eliminacji chrześcijaństwa ze swego życia? Pyta w swym cotygodniowym felietonie ojciec Federico Lombardi. W ten sposób watykański rzecznik prasowy odnosi się do ponawianych co rusz apeli do wspólnoty międzynarodowej, by zareagowała wreszcie na wciąż nowe pogromy. W większości wypadków przemijają one bez echa.
W tych dniach po raz kolejny wzmogły się antychrześcijańskie akty przemocy. Jakiś czas temu miałem w ręku ulotki, które podrzuca się systematycznie do domów chrześcijan w Mosulu w Iraku. Straszliwe groźby mają ich zmusić do opuszczenia miasta. Bestialskie mordy z ostatnich dni są świadectwem tej samej konsekwentnie realizowanej strategii, której lokalne władze nie są w stanie skutecznie przeciwdziałać. Takie przynajmniej odnosi się wrażenie. Czy wspólnota chrześcijańska może przetrwać w takich warunkach? A przecież są to wspólnoty rodzime, doskonale wkomponowane w lokalną kulturę i historię, bo same stanowią jej żywy składnik. Nie chodzi tu zatem o nienawiść do Zachodu czy obcokrajowców, lecz nienawiść do wspólnoty chrześcijańskiej. Irak to dzisiaj przykład najbardziej aktualny, ale wymierzone w chrześcijan akty przemocy pojawiają się nadal również w niektórych regionach Indii, a także w Pakistanie i innych krajach Azji i Afryki. Uczniowie Chrystusa, pamiętni losu swego mistrza, nie mogą się dziwić, że są prześladowani. Jednakże prawo i sprawiedliwość powinno obowiązywać wszędzie, również w odniesieniu do chrześcijan.
Na dożywocie skazany został pakistański chrześcijanin za bluźnierstwo przeciwko Mahometowi i Koranowi. Drugi z oskarżonych, muzułmanin, przeciwko któremu wysunięto te same zarzuty, został uniewinniony. Obserwatorzy podkreślają, że wyrok zapadł nie na podstawie konkretnych dowodów, ale pomówień i spreparowanych dokumentów, a na sędziów wywierane były naciski ze strony islamskich fundamentalistów.
Skazany Kamar Dawid miał wysłać pod adresem swych muzułmańskich kolegów SMS-y obrażające ich wiarę. Miała to być rzekomo jego zemsta za sprofanowanie katolickich kościołów w Pakistanie. Organizacja broniąca praw chrześcijan wyraziła swoje zaniepokojenie kolejnym wyrokiem na podstawie tzw. ustawy o bluźnierstwie i wezwała pakistańskie władze do zniesienia tego dyskryminującego prawa. Właśnie dzięki niemu muzułmanie załatwiają swoje prywatne porachunki z chrześcijanami, a zarzutem o bluźnierstwo przykrywają zwykłe ludzkie zawiści czy konflikty w interesach.
Letarg pakistańskich władz daje talibom wolną rękę, zachęcając ich w istocie do pobierania haraczu od ludności niemuzułmańskiej, wysiedlania jej i mordowania. Czytamy w oświadczeniu przewodniczącego tamtejszego episkopatu. Arcybiskup Lorenz Saldana zauważa, że okrutne prześladowania są dziś wspólnym losem wszystkich mniejszości religijnych w Pakistanie. Przypomniał on m.in. niedawną egzekucję dwóch sikhijskich rolników, którym obcięto głowy za odmowę przyjęcia islamu. Nie są to odosobnione przypadki, lecz zjawiska notoryczne, które uderzają w niemuzułmańskie wspólnoty religijne, czytamy w oświadczeniu. Przewodniczący pakistańskiego episkopatu domaga się od rządu radykalnej zmiany polityki względem mniejszości. Ich obrona, napisał arcybiskup Saldana, powinna się stać jednym z priorytetów państwa.
Na północy Liberii doszło wczoraj do starć między chrześcijanami i muzułmanami. Zajścia miały miejsce w wiosce Konean. Splądrowano jeden meczet, spłonęły trzy kościoły i misja katolicka. Dwie osoby zostały zabite, a 10 ciężko rannych. Pretekstem starć był mord dokonany na chrześcijańskiej dziewczynie. Jej zwłoki zostały porzucone niedaleko meczetu. Młodzi chrześcijanie wtargnęli do islamskiej świątyni. Muzułmanie zaś podłożyli ogień pod kościoły. Ostatecznie interweniowały siły pokojowe ONZ, przywracając w wiosce porządek. W przeszło 3-milionowej Liberii chrześcijanie stanowią 40% mieszkańców, a muzułmanie 15%. Reszta społeczeństwa to animiści.
Nigeryjscy chrześcijanie apelują, by nie zapominać o poszkodowanych w wyniku niedawnych zamieszek w mieście Jos. Komunikat w tej sprawie wydało Stowarzyszenie Chrześcijan Nigerii, skupiające przedstawicieli głównych wspólnot wyznaniowych północy kraju. Sygnatariusze apelu przypominają o tysiącach uciekinierów, ofiar zarówno styczniowych, jak i wcześniejszych zajść. Mimo ustania napięć pozostają oni bez utrzymania i dachu nad głową. Stowarzyszenie apeluje do organizacji humanitarnych o pomoc, zwłaszcza w postaci żywności i ubrań. Wzywa też wszystkich Nigeryjczyków do stanowczego przeciwstawienia się konfliktom etniczno-religijnym, które co jakiś czas wstrząsają krajem. Przedstawiciele nigeryjskich wspólnot chrześcijańskich skrytykowali również pomysł ustawowych czystek etnicznych w obrębie poszczególnych stanów.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Aby mieli życie, pod takim hasłem koło hiszpańskiej Sewilli trwa trzeci Europejski Kongres Szkół Salezjańskich. Bierze w nim udział ponad 200 przedstawicieli, duchownych i świeckich, z różnych krajów Europy.
Kongres w Sanlúcar La Mayor jest kolejnym krokiem w procesie dotyczącym tożsamości i celowości szkoły salezjańskiej. Rozpoczął się on w Rzymie w 2001 roku, gdzie obradowano pod hasłem Salezjańska Szkoło, czym jesteś, dokąd zmierzasz. Uczestnicy zastanawiali się m.in. nad posłannictwem, wartościami i duchowością wychowawcy salezjańskiego. 5 lat temu w Krakowie została przedstawiona i zatwierdzona Karta Tożsamości Salezjańskich Szkół Europy, która wskazuje na pewne nowe wyzwania na przyszłość stojące przed wychowawcami i szkołami, biorąc pod uwagę rzeczywistość kontynentu europejskiego. Z kolei uczestnicy spotkania w Hiszpanii chcą zaproponować możliwie konkretny obraz wychowawcy salezjańskich szkół i ośrodków kształcenia zawodowego w Europie. Ponadto wzmocnić i dzielić się świadomością określonej tożsamości i wspólnego posłannictwa oraz poprzeć proces formacji i stałej weryfikacji wychowawców. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Młodzież dla pokoju i harmonii to temat Zgromadzenia Plenarnego Katolickich Biskupów Indii. W spotkaniu uczestniczy 160 członków episkopatu, którzy dyskutują o duszpasterstwie młodych Hindusów i ich zaangażowaniu w życie społeczne. Pracę z młodzieżą zaliczono do 10 priorytetów duszpasterskich. Uczestnicy spotkania podkreślili, że wyzwania stojące przed katolicką młodzieżą w niczym nie różnią się od tych, przed jakimi stoją ich rówieśnicy należący do innych tradycji religijnych i kultur.
Na subkontynencie indyjskim dochodzi do gwałtownych przekształceń społeczno-gospodarczych, których uczestnikami są młodzi ludzie, podkreślają biskupi. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia i dochodów, styl życia młodych ludzi ulega zmianie. Dlatego konieczna jest refleksja Kościoła, by zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Wielu młodych ludzi boryka się z ubóstwem, migracją, brakiem możliwości edukacyjnych i godnej pracy, niepokojami społecznymi, niestabilnością polityczną i degradacją środowiska. Znaczna część tych problemów ma związek z globalizacją gospodarczą, a odpowiedź na nią wymaga wysiłku całego Kościoła. Nie ma bowiem gotowych recept, zauważają indyjscy biskupi.
W stolicy Gany Akrze rozpoczęło się posiedzenie Rady Stałej Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru. Pięciodniowe obrady poświęcone są ocenie zeszłorocznego Synodu Biskupów dla Afryki, a także przygotowaniom do jubileuszu 40-lecia sympozjum. Rozpocznie się on latem tego roku. Biskupi dyskutują o konsekwencjach kościelnej autonomii Czarnego Lądu, a także o perspektywach dalszej współpracy krajowych episkopatów. Rozpatrzony też zostanie program Dobre Zarządzanie, realizowany od 3 lat na tym kontynencie dzięki pomocy Misereor. Niemiecka organizacja charytatywna przeznaczyła na ten cel 1 000 000 euro.
Oddanie głosu na niewłaściwe osoby oznaczałoby zaprzepaszczenie szansy na pokój w Sudanie. Trzeba poprzeć tych kandydatów, którzy naprawdę przyczyniali się do wprowadzenia w życie porozumienia pokojowego z 2005 roku. Metropolita Dżuby, arcybiskup Paulino Lukudu Loro, przypomina o tym w liście pasterskim zatytułowanym Prawdziwy głos narodu i głos Boga. Przed planowanymi na kwiecień wyborami parlamentarnymi hierarcha zauważa, że mogą one być przełomowe dla przyszłości Sudanu. Wzywa jednocześnie wyborców, by nie dali się kupić ani za pomocą pieniędzy, ani tanich obietnic. Kraj potrzebuje uczciwych i prawych moralnie polityków, pisze arcybiskup Lukuda Loro w związku z pierwszymi od 24 lat wielopartyjnymi wyborami w Sudanie.
Nie macie prawa traktować narodu jako zakładnika. To słowa biskupów Wybrzeża Kości Słoniowej skierowane do tamtejszych polityków. Na zakończenie sesji plenarnej episkopat tego zachodnioafrykańskiego kraju wystosował przesłanie, w którym odniósł się do trudnej sytuacji politycznej. Wybrzeże Kości Słoniowej przeżywało ostatnio okres napięć, łącznie z krwawymi rozruchami na tle rozpadu rządu jedności narodowej. Dlatego Kościół z ulgą powitał ustanowienie nowej, niezależnej komisji wyborczej, którą pokieruje opozycja.
Biskupi zaznaczyli przy tym, że Kościół nie ma własnych celów politycznych, jednak w sytuacji zagrożenia wspólnoty politycznej czuje się w obowiązku zabrać głos, przypominając zasadnicze wartości, na których należy budować braterstwo. Dlatego też episkopat apeluje do polityków Wybrzeża Kości Słoniowej o odpowiedzialność, ofiarność i patriotyzm. W obecnej sytuacji musicie dać dowód odwagi i woli politycznej w szukaniu natychmiastowego wyjścia z kryzysu, napisali biskupi, wzywając jednocześnie obywateli, by nie dali się sprowokować do przemocy i nienawiści.
Słuchać Pana to hasło Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która trwa na Jasnej Górze. W spotkaniu uczestniczy około 1000 moderatorów i animatorów ruchu oazowego z Polski i zagranicy, a jego celem jest przygotowanie do kolejnego roku pracy formacyjnej.
W związku z hasłem pracy formacyjnej uczestnicy spotkania pragną uświadomić sobie, że u podstaw ewangelizacyjnego zaangażowania kryje się ciągłe zapraszanie, a zarazem wzywanie do wsłuchiwania się w głos Pana. Poprzez wspólną modlitwę, głoszone wykłady i świadectwa, oazowicze pragną na nowo rozpalić w sobie zapał do głoszenia dobrej nowiny, powiedział Krzysztof Jankowiak. Rzecznik ruchu dodał, że uczestnicy spotkania zajmują się działaniami ewangelizacyjnymi prowadzącymi do dojrzałości chrześcijańskiej.
Celem ruchu Światło-Życie jest objęcie ludzi każdego stanu, każdego wieku, każdego powołania, prowadzenie do dojrzałości chrześcijańskiej, bo dojrzały chrześcijanin to jest ten, który stara się przemieniać świat, więc przemiana świata w duchu Ewangelii.
Podczas tegorocznej kongregacji głównym mówcą jest Josh McDowell, amerykański teolog, ewangelizator i autor wielu książek. W swoich wystąpieniach porusza temat m.in. Pisma Świętego w życiu i nauczaniu oraz sposobów docierania Słowem Bożym do młodzieży. Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Jego początek sięgają 1954 roku. Powstał w Polsce, ale rozszerza się również poza jej granicami. Dla Radia Watykańskiego Ilona Pieprzycka, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.